Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Krzysztof Bałuk, witam. Zbliża się długi weekend. Często wyjeżdżamy, zostawiając samych rodziców starszych w domu, a mimo ostrzeżeń, mimo apeli, starsze osoby nadal są na celowniku złodziei. Seniorzy czasem tracą wszystkie oszczędności, ufając oszustom podszywającym się pod członków rodziny, bądź policjantów, czy też przedstawicieli banków. W całym kraju jest to kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak z tym walczyć, jak pomóc seniorom, jak pomóc policji w identyfikowaniu przestępców. Gościem audycji jest Małgorzata Barska, rzecznik prasowy komendanta miejskiego policji w Zielonej Górze. Witam.
Witam państwa.
Czy jest właśnie przy takiej okazji dni wolnych nasilenie tego typu działań przestępczych?
Myślę, że przy okazji tych dni wolnych tutaj skupiamy się na czymś innym bardziej, dlatego że tak naprawdę ci oszuści telefoniczni, którzy oszukują seniorów na wnuczka czy na policjanta, nie ma reguły, jakie to są dni, tak? Nie ma tutaj reguł, w jakich dniach oni. Z reguły jest to środek tygodnia po to, żeby również można było na przykład seniora wysłać do banku, czyli kiedy są wolne dni, mniej jest takich historii, dlatego że oszuści, kiedyś ta skala była mniejsza tych kradzieży. Kiedyś wypytywali, ile starsza osoba ma w domu, ile jest w stanie natychmiast zgromadzić. Teraz tak się wyspecjalizowali, że potrafią pokierować starszą osobę, która nigdy nie brała kredytów, czy nie miała bankowości elektronicznej. Prowadzą jak na sznurku, zakładają konta, przekazują. Także to musi być po prostu bank czynny.
Ale to jest jakiś taki schemat działań, czyli rozumiem, że jest sporo wykonawców i ktoś organizuje to przedsięwzięcie, tak?
Tak, to z reguły jest tak, że to jest grupa, tak? Kto inny dzwoni, kto inny przychodzi po pieniądze. Może być tak, że jeżeli oszust dzwoni, tak jak mówię, cały czas utrzymuje połączenie telefoniczne z tą oszukiwaną osobą, a ktoś może być i obserwować, tak? Czyli na przykład obserwuje, czy faktycznie senior poszedł do banku i czy na przykład w tym czasie nie skontaktował się chociażby z policją, czy jak po prostu wykonuje polecenia oszusta. Także tutaj z reguły nie jest to jedna osoba, to są szajki, które tak działają. Przyjeżdżają na tak zwane, jak my to nazywamy, gościnne występy na jeden dzień do miasta, wykonują kilkanaście takich połączeń, bo my mamy później informacje o tym, że ludzie starsi odebrali podejrzane połączenia. Z reguły ci, którzy się nie dali oszukać, zadzwonią do nas natychmiast. No, wielkim nieszczęściem jest to, że ci, którzy pozwolili się oszukać, którzy padli ofiarą takiego oszustwa, przyjdą do nas już po kilku godzinach albo dopiero następnego dnia.
A jak otrzymują te telefony? Skąd biorą? To jest...
Tak, pierwsze połączenia są z reguły na numery
stacjonarne.
Na numery stacjonarne, bo oszuści doskonale wiedzą, że osoby starsze często mają stacjonarne telefony, młodsi już mniej, młodsi przeszli całkowicie na telefonię komórkową, ale oszust tak prowadzi rozmowę, żeby uzyskać numer telefonu komórkowego, który z reguły też osoby starsze mają, dodatkowy mobilny numer. Wtedy przełącza się na ten numer komórkowy i właściwie cały czas prowadzi rozmowę, nie tracąc kontaktu z tą oszukiwaną osobą. To też jest celowe działanie, dlatego że opowiadając te historie niestworzone, które mają doprowadzić do oszustwa, czy tworząc tę legendę, nie chcę pozwolić oszukiwanej osobie na chwilę jakby zastanowienia i oddechu, bo jak ktoś się nad tym zastanowi, jakie bzdury wygaduje ten oszust, to wiadomo, że będzie miał szansę na to, żeby stwierdzić, nie, dobrze, to jest jakaś bzdura, to jest jakieś oszustwo. Natomiast kiedy oszust cały czas rozmawia z tą oszukiwaną osobą, utrzymuje ją w takim stanie nerwowości czy takiego emocjonalnego zdenerwowania, mówiąc na przykład o tym, że jest zagrożenie, że ktoś z bliskich cierpi, i ta osoba nie ma szans rzeczywiście, żeby o tym pomyśleć.
W każdym razie temat jest bardzo skomplikowany, no i trzeba, powiedzieć, że ci przestępcy się do tego dobrze przygotowują. Ale jeszcze zanim będziemy dalej kontynuować tę rozmowę, to jeszcze chcemy ostrzec przedstawicieli instytucji publicznych, ponieważ niestety No, jest to działanie zgodne z prawem, ale budzące wątpliwości, jeżeli chodzi o intencje korzystających z przepisów prawa. Jest z nami Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Dostaliście od pewnego stowarzyszenia mail.
Halo?
Dostaliście od pewnego stowarzyszenia mail, tak? Z zapytaniem publicznym. Tak. Zapytanie publiczne każda osoba cywilna może składać. No i jest konieczność na odpowiedzi na to zagadnienie. Na czym to polegało, proszę opowiedzieć?
Dostaliśmy maila mniej więcej w treści następującej. W ramach dostępu do informacji publicznej proszę o przesłanie wszystkich kopii wszystkich faktur na zakup papieru A4 w pierwszym kwartale bieżącego roku. Nie było ani podpisu osoby, ani instytucji. Adres był na Wirtualnej Polsce, czyli żaden służbowy. Więc wiele osób zostawiłoby to bez odpowiedzi. Myśmy odpowiedzieli z prośbą o informację, kto pyta, i prośbą o podpisanie się imieniem i nazwiskiem. Minęły 3 tygodnie i dostaliśmy informację, to znaczy dostaliśmy dokument, który nazywa się skarga na bezczynność, i stowarzyszenie, które potem się już okazało, że ono jest zarejestrowane, i wtedy już bardzo szczegółowo przesłało nam informację o rejestracji i tak dalej, że po prostu nie zareagowaliśmy zgodnie z przepisami na ich zapytanie, a ich prawnik pisze, że oni nie mieli obowiązku informować, kto pyta, ani nie mieli obowiązku podpisywania się pod tym. Być może jest to luka w polskim prawie, aczkolwiek bardzo bolesna luka, dlatego że jeżeli jest informacja jakakolwiek handlowa najpierw, na przykład jeżeli ktoś próbuje złożyć ofertę czy uzyskać ofertę, dokument bez podpisu jest zwykle ignorowany. Myśmy go nie zignorowali, ale ktoś wykorzystuje furtkę w przepisach, które są moim zdaniem naprawdę dziwnie sformułowane, że po prostu nie trzeba się w ogóle podpisywać. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 20 lutego. Już 6 dni później, czyli 26 lutego, podpisało porozumienie czy zatrudniło prawnika do reprezentowania przed sądami, czyli już po 6 dniach to stowarzyszenie wiedziało, że będzie się sądzić. Które stowarzyszenie jako jedno z pierwszych działalności zakłada sądzenie się z jakimiś tam innymi podmiotami. I tak to wyglądało, że w tym momencie dostaliśmy taką skargę na bezczynność i prawdopodobnie na zasadzie niejawnego posiedzenia sądu zostaniemy zobligowani do, nie wiem, czy tylko przekazania tych informacji, które myśmy zresztą przekazali natychmiast, jak dostaliśmy informację, to wezwanie sądowe. Przekazaliśmy informację na temat ilości tego papieru i gdyby szczere intencje stowarzyszenia polegały na tym, że chcą wiedzieć, ile tu się zużywa papieru, to one to mają, ale myślę, że ważniejszy jest tutaj dokument skarga na bezczynność, gdzie prawnik, który to sformułował, otrzymuje potem zwrot kosztów za zastępstwo procesowe. No a jak to dalej może wyglądać, to można się tylko domyślać. Ja niczego nie chcę sugerować, tylko po prostu zgłaszam, że taka sprawa miała miejsce i myślę, że nie jesteśmy jedyni, którzy takie pismo dostali, więc jakby ucząc się na naszych błędach, reagujcie Państwo od razu na tego typu zapytania, a pytanie do, nie wiem, czy Państwo jako Radio Zachód mogą zapytać prawnika, jak to wygląda, bo oczywiście my jesteśmy w kontakcie z naszym prawnikiem, który nam to wszystko obsługuje, natomiast chodzi o to,
my spotkamy się zaraz.
Żeby nagłośnić tą sprawę i czy rzeczywiście nie zahacza się tutaj o jakąś próbę wyłudzania jakichś tam świadczeń.
W każdym razie wiemy o tym, że nie tylko państwo dostali jako instytucja publiczna te maile. Wiemy, że inne instytucje także te maile dostają i na tej samej zasadzie to działa, ponieważ brak podpisu nieraz do spamu po prostu wpada, a konsekwencje prawne są. Za chwilę będziemy się połączymy się z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i to spróbujemy w takim razie wyjaśnić te kwestie. Dziękuję panu bardzo za te informacje.
Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.
Czy państwo też mają tego typu zgłoszenia o takich działaniach, no, które wydają się zgodnie z przepisami prawa, jest to możliwe do zrealizowania, no ale podtekst tak. Różnie może być.
Tak, pamiętam taką historię w ubiegłym roku, to też dotyczyło praktycznie całej Polski, że była firma, która wyszukiwała świeżo zgłoszone firmy, czy stowarzyszenia, czy fundacje do Krajowego Rejestru Sądowego, który wiadomo, że wpis jest tam bezpłatny. Natomiast ta firma, korzystając z tego, że swoją nazwę sformułowała bardzo podobnie do tego, do KRS-u, wysyłała do tych właśnie świeżo zgłoszonych do KRS-u firm pismo, że no, jest wpisane jakby do ich rejestru i że to jest opłata 400 zł i proszę wpłacić na konto. Ktoś, kto się nie wczytał, że ta nazwa wcale nie jest taka sama, tylko podobna, ktoś, kto nie wiedział o tym, że na pewno wpis do KRS-u jest bezpłatny i nie trzeba żadnych opłat uiszczać, mógł się na to nabrać i wiem, że w Polsce takie zdarzenia były niestety.
No i to jest legalna działalność, tak. Ale to próba wyłudzenia. Tak. Panie prokuratorze, jest z nami rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Roman Witkowski. Witam, panie prokuratorze.
Dzień dobry.
Panie prokuratorze, czy te działania, o których mówimy, to są działania oczywiście legalne, zgodne z prawem, no ale tutaj zachodzi podejrzenie o próbę niestety wyłudzenia. Czy w jaki sposób mają się zachować te instytucje publiczne, jeżeli jest mail wysłany z zapytaniem publicznym, wniosek o udzielenie informacji publicznej, bez podpisu jest ten mail, bez jakby uzasadnienia tego wniosku?
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że no, jeśli chodzi o przepisy prawne, to kwestie tutaj związane z dostępem do informacji publicznej reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. I każdy podmiot, tak naprawdę, który mówi się w ustawie, każda władza publiczna jest obowiązana do udzielenia takiej informacji publicznej. Oczywiście są pewne ograniczenia związane z udzieleniem tej informacji, bo ona może być ograniczona z uwagi na ochronę informacji niejawnych, z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej czy tajemnicę przedsiębiorcy. Również takim ograniczeniem w dostępie do informacji publicznej może być kwestia związana z tym, czego informacja dotyczy. Jeżeli informacja, o którą ktoś się ubiega, wymaga przetworzenia, to wówczas taki podmiot ubiegający się o informację musi wykazać szczególny interes publiczny, do czego taka informacja jest mu potrzebna. Natomiast generalną zasadą jest to, że no każdy podmiot publiczny jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej.
Jeżeli
To jest wszystko bardzo, jeśli chodzi o kwestie takie formalne, to jest bardzo wszystko uproszczone, ponieważ nawet właśnie zapytanie mailowe, nawet zapytanie takie, które nie jest podpisane, a wskazujące tylko jak gdyby adres, gdzie taka informacja powinna być dostarczona, może być to adres poczty mailowej, już uprawnia czy uzasadnia to, żeby takiej informacji publicznej udzielić. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, o których mówiłem wcześniej, no jeżeli narusza to jakieś chronione innymi ustawami tajemnice, no to wówczas dostęp do takiej informacji podlega ograniczeniu.
No zakup papieru ze środków publicznych to nie jest żadna tajemnica, ale tutaj proszę o skany z kolei
tutaj
faktur.
Tutaj, jeżeli mogę coś uzupełnić, to nawet jeżeli właśnie nie udzielimy odpowiedzi, tak, na to pytanie, to musimy udzielić odpowiedzi, dlaczego
nie udzielamy tej odpowiedzi.
Tutaj też taki myk jest w tej ustawie.
To tak, ale jeżeli chodzi o skany, to wykonanie takich skanów to też trochę kosztuje czasu i pracownik musi być, to można żądać wtedy o jakby cel.
No dlatego tu w takim wypadku można się zastanawiać, czy mówimy już o przetworzonej informacji publicznej, a poza tym jest jeszcze również przepis, który mówi, że jeżeli związane jest udzielenie informacji publicznej z poniesieniem określonych kosztów, to tutaj również ten podmiot, który tej informacji powinien udzielić, może określonych kosztów od osoby żądającej czy od podmiotu żądającego domagać się.
Także w takim razie jeszcze raz apelujemy do instytucji publicznej, że jeżeli dostaną informację, prośbę o informację publiczną, to nie powinny tego bagatelizować, bo się może po prostu sprawa skończyć w sądzie, tak?
Tak, no to jest konsekwencja. Jeżeli nie ma odpowiedzi na informację publiczną, a ta odpowiedź powinna być generalnie co do zasady w ciągu 2 tygodni udzielona, to wówczas taki podmiot, który domaga się tej informacji, a jej nie otrzymuje, może tutaj skierować skargę do sądu administracyjnego.
Dziękuję panu bardzo za te wyjaśnienia. Przypomnę, że wyjaśniał prokurator Roman Witkowski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję bardzo. W każdym razie no, trzeba uważać, bo sytuacje bywają różne i stowarzyszenia no, w różnych celach, że tak powiem, powstawają. Jak słyszeliśmy, tutaj może zaistnieć no, bardzo kłopotliwa sytuacja dla instytucji publicznych, jeżeli nie odpowiedzą na tego typu informacje. Wracając jeszcze do spraw związanych z naszym głównym tematem, czyli w jaki sposób ustrzec, czy ustrzec starszych ludzi przed właśnie tego typu zdarzeniami, jak próba wyłudzenia, próba zabrania im często bardzo wielu środków finansowych, bo do takiej sytuacji niestety ciągle dochodzi, mimo apelów, mimo ostrzeżeń, mimo rozmów, bo państwo prowadzą różne takie tego typu spotkania, tak?
Tak, tutaj niestety na każdym spotkaniu też przypominamy wszystkim ludziom, również młodym, że przy każdej okazji prosimy o to, żeby rozmawiać z seniorami we własnych rodzinach, rozmawiać z sąsiadami, przypominać o tym. I rzeczywiście dobrze jest, jak są opowiedziane różne prawdziwe historie, stąd my się posługujemy prawdziwymi historiami tych ludzi, którzy dali się oszukać lub jak to usiłowanie wyglądało. I bardzo często na tych spotkaniach słyszymy, że ja też odbierałam taki telefon, ale nie dałam się oszukać, a mojego tam sąsiada ktoś oszukał.
Ale mamy telefon, zobaczymy, być może państwu podadzą jakieś przykłady. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Zygmunt Mosny dzwoni. To może nie jest temat związany z tym wyłudzaniem, ale takie coś jak w rodzaju napad na wnuczka, czy tam na policjanta. Czy ja bym mógł, bo tam jest rzecznik policji, tak? Pani?
Tak, tak.
Czy ja bym mógł z tą panią porozmawiać poza anteną?
Ale po audycji w takim razie, jeżeli już, tak?
Zapraszam pana na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w zakładce Kontakt. Jest tam do mnie numer telefonu i stacjonarny, i telefon komórkowy. Proszę bardzo, proszę do mnie zadzwonić po godzinie 15.
Ale pan też się poczuł...
Kontakt?
Tak, w zakładce tak. Kontakt.
Pan też... A nie chciał pan o swojej historii powiedzieć. No tak.
No, chodzi o taką sprawę, wie pan, że zostałem napadnięty w Babimoście 4 lata temu przez 2 łobuzów o gwarze takiej rosyjsko-ukraińskiej. I miesiąc temu to samo zdarzenie mnie spotkało przed sklepem delikatesów w Babimoście. Ci sami faceci pojechali białym autem. Ja to zgłosiłem na policję, ale na policję się dostać w Babimoście jest nowy posterunek po remoncie. Nie ma żadnego policjanta. Dzwoniłem do dzielnicowych, jest ich 2. I zgłosiła się posta głosowa. No, czy... gdyby to było coś poważnego, wie pan, no to nie ma żadnego ratunku, nie ma nic. I o to mi chodzi.
No to będzie pan
w tej sytuacji też zawsze informujemy, że można zadzwonić zarówno na numer 112, który zostanie
tak,
przekierowany
na policję. Powiedziano mi, że takimi sobie się nie zajmują, niestety.
Nie, no tutaj jest akurat błąd w takim razie, bo 112 ma obowiązek przekierować taką rozmowę do nas na policję, ale też na stronach internetowych są stacjonarne numery telefonów, chociażby do komisariatu policji w Sulechowie, czy właśnie do Komendy Miejskiej.
Tak, dzwoniłem do Sulechowa, dzwoniłem do Wolsztyna, proszę panią, i wszędzie mi przekierowywali raz tutaj, raz tam, bo Babimoc nie jest pod Wolsztyn, Babimoc jest pod Sulechów.
No ale ja w Sulechowie na pewno ktoś,
wszystko, żeby pani
w Sulechowie ktoś na pewno telefon odebrał. No dobrze, dobrze, wyjaśnimy to.
Wyjaśnimy to. Oczywiście przypomnę telefony jeszcze, może państwo mają jakieś doświadczenia, bo z tego, co słyszę, jak rozmawiałem z wieloma ludźmi, to właściwie w każdej rodzinie ktoś kogoś zna, kto był albo był oszukany, albo była próba oszustwa. Mhm. Przypomnę telefony jeszcze 68 324 2255 i drugi telefon 801 327 462.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Podinspektor Małgorzata Barska jest rzecznik prasowy komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, jest naszym gościem. Rozmawiamy o oszustwach, których dopuszczają się przestępcy wobec osób starszych. Wspomniała pani, że to jest cały cykl. Może parę przykładów takich, żebyśmy wiedzieli, jak to działa.
Właśnie, chcę po raz kolejny przypomnieć, jak wygląda taki modus operandi, takie działanie sprawców. Czyli wykonywany jest telefon i w to klasycznej wersji...
W momencie jeszcze odbierzemy telefon może. Aha, halo? Okay.
Dzień dobry. Ja powiem, że ani ja, ani tu z moich znajomych jakoś na wnuczka nikt się nie dał nabrać, ale bardzo słyszałam właśnie dużo przypadków na radio, jak mówili, że ludzie naprawdę po takich ostrzeżeniach padali ofiarami. Ale co mnie bulwersuje, przed świętami teraz właśnie, w ostatnim nawet tygodniu, to po prostu telefony się urywały. Bo i to przeważnie Warszawa.
Halo, ale nie słyszymy teraz panią.
Halo?
O, teraz jest. Nie, teraz dopiero słychać, ale nie było słychać. No i znowu nie słychać. Nie, przepraszam bardzo, ale nie mamy dobrego połączenia. Przypomnę jeszcze telefony 68 324 2255 801 327 462. Może ktoś z państwa zna przykłady w rodzinie, czy sam przeżył takie wydarzenie i w jaki sposób się przed tym bronić, jak rodzicom czy dziadkom wyjaśniać, jakie zadanie, jakie zasady tutaj obowiązują i jak powinni odpowiadać przez telefon.
Okej, okay. Przede wszystkim rzeczywiście powinniśmy porozmawiać właśnie z naszymi członkami naszych rodzin, czy z rodzicami, czy z dziadkami, że nigdy nikt obcy nie zostanie przeze mnie przesłany po pieniądze. Nigdy nikt obcy nie będzie rozmawiał w mojej sprawie. Jeżeli ktoś zadzwoni i będzie się na mnie powoływał, proszę cię, zadzwoń do mnie, zadzwoń do kogoś innego z rodziny, sprawdź te informacje, tak? Na pewno nikt obcy nie będzie dzwonił po to, żebym ja pożyczył od ciebie pieniądze. Musimy to jasno powiedzieć.
Jasno,
tak?
I kilka razy, jasno to nie może być
raz. I przy każdej okazji o tym rozmawiać.
Spróbujemy teraz odebrać telefon jeszcze. Halo?
Dzień dobry. No teraz może nie słychać lepiej, bo tam zasięgu nie miałam. Ja powiem, że przed świętami bardzo dużo telefonów było. I proszę to... Nie.
Ale jakich telefonów może pani sprecyzować?
Przeważnie Warszawa, bo to 22.
Ale wiem, ale w jakiej sprawie?
Proszę?
W jakiej sprawie dzwonili?
Dzwonili właśnie, że no fundacja bardzo dziecko chore, to tamto, to różne rzeczy. I prosili, że czy mogą przesłać blankiet na rachunek, żeby wysłać. Ja odpowiadałam zawsze i wciąż, że ja nie znam was, ja tu znam fundację na miejscu. Jeżeli chcę pomóc, to ja wiem, komu tu pomóc. I dziękowałam. A nieraz byli tak natarczywi, że po prostu urywałam rozmowę, bo ja po prostu nic z tym nie zrobiła. A teraz powiem jeszcze, że co? Takie telefony, zadzwoni i zaraz leci SMS, również Warszawa.
Ale znowu panią bardzo słabo słyszymy. Nie ma, ale w każdym razie dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, że tego typu działania też są, wysyłanie gotowych wzorów do wypełnienia, czy SMS-ów z prośbą o wsparcie, tak? Takie działania też mają miejsce. Powołując się na różnego rodzaju stowarzyszenia, czy na różnego rodzaju dolegliwości związane z osobą, która potrzebuje pomocy, prawda? Pani podinspektor, takie zdanie też są.
Tak, oczywiście, że są takie wyłudzenia i tutaj no, nie wolno wierzyć na słowo, tak? Nie wolno ufać na to, co nam ktoś opowiada, różne niestworzone historie, nawet najbardziej wyciskające łzy z oczu. Trzeba sprawdzić taką informację. Trzeba sprawdzić rzeczywiście w internecie, czy taka fundacja, taka zbiórka, czy to jest wiarygodne. Można zadzwonić również do instytucji, Na przykład w naszym Urzędzie Miejskim wszystkie stowarzyszenia czy fundacje działające w mieście, tam jest rejestr, tak? Można to też sprawdzić. Można właśnie sprawdzić w KRS-ie, czy rzeczywiście istnieje taka fundacja i takie stowarzyszenie, które w swoim statucie ma zbieranie właśnie pieniędzy na taki cel. No, zanim wydamy nasze pieniądze, trzeba się rzeczywiście kilka razy zastanowić i sprawdzić, komu je oddajemy. Ale
spróbujemy odebrać jeszcze telefon. Halo? Halo?
Zadzwonię z innego telefonu.
Coś widocznie mają problem państwo z telefonami. W każdym razie, wracając jeszcze do tych zdarzeń, to co powoduje, że starsze osoby zwłaszcza są tak łatwowierne i tak lekko wydają pieniądze? Ciężko przecież przez całe życie zarabiane.
To jest, myśmy w 2015 roku wspólnie z Uniwersytetem organizowali taką konferencję, na którą byli też zaproszeni właśnie socjologowie i psychologowie. Rozmawialiśmy o tym mechanizmie, dlaczego to tak działa. I to z jednej strony to jest tak, że osoba starsza chce być potrzebna, chce czuć się potrzebna, chce wciąż uczestniczyć i aktywnie w życiu społecznym i w życiu rodziny. Stąd taka zawsze dobra reakcja na te prośby o pożyczkę pieniędzy, o pomoc finansową. Po drugie, to jest oczywiście, ta rozmowa jest prowadzona jak prawdziwa manipulacja, tak? Czyli zawsze jest to wprowadzanie w taki stan zdenerwowania osoby, z którą się rozmawia, po to, żeby ta osoba nie była właśnie w stanie logicznie pomyśleć i ocenić, że to jest bzdura, to co to powiada ten oszust. Po drugie jest wprowadzana taka właśnie, jeżeli to jest oszustwo na wnuczka, czy na kogoś z rodziny, to zawsze jest właśnie ta kwestia tej pomocy i tego, że to trzeba zrobić natychmiast, że te pieniądze są potrzebne szybciutko, bo potem jak się chwilę poczeka, to już ta pomoc nie będzie możliwa, czyli tutaj wprowadzenie tego czasu. A jeżeli jest to oszustwo na policjanta, to oczywiście robienie tutaj wielkiej z tego tajemnicy i próbowanie, sugerowanie, że tutaj policja angażuje tę osobę do swoich operacyjnych działań, co jest absolutnie piramidalną bzdurą, bo nigdy w życiu policjanci po pierwsze nie angażują nigdy osób postronnych do swoich działań operacyjnych, na pewno nie w rozmowie telefonicznej takie rzeczy opowiadają, a po drugie na pewno policjanci nigdy w żadnych okolicznościach nie biorą od nikogo żadnych pieniędzy.
A każdy chce być Jamesem Bondem, tak? Mamy telefon. Tak. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Ja chciałem się zapytać pani, spytać policjantki, bo chyba 3 dni temu, chyba tak dokładnie, albo może i to wczoraj było. Po prostu przyszła do mieszkania, zapukała, ktoś zapukał, odpoczyliśmy. Okazuje się, to pani ankieterka, która sprawdza stan palenia papierosów w mieszkaniu. Ja powiedziałem, bo nie palę. I kobieta powiedziała też, że nie pali. I po prostu byśmy wyprosili. Czy taka ankieterka ma prawo wejść do mieszkania? Bo mi się zdaje, że na ulicy to można sprawdzać, a nigdy do mieszkania wejść. Bo to mi się zdaje, że to była oszustka.
Też mi się wydaje, że to mogła być oszustka, dlatego że zawsze powtarzamy, nie macie państwo obowiązku wpuszczania do swoich mieszkań, do swoich domów żadnych obcych osób. Nie wierzcie w te legendy, w te historie opowiadane, w to, że ktoś chce wam tutaj coś pomóc, bo było mnóstwo takich zgłoszeń, że przychodziły osoby, które się powoływały na przykład na to, że są urzędnikami NFZ-u, czy pracownikami służby zdrowia i oferują jakieś tutaj oferty, masaże. To też wszystko są po to prowadzone działania, żeby okraść mieszkanie, tak? Żeby w ramach zamieszkania okraść mieszkanie. Nie wierzcie państwo, tak.
Przepraszam, że przerwie. Chodziło, że weszła, ona nie zauważyła mnie, że ja w mieszkaniu jestem. I do kobiety po prostu spytała się, pali, bo ja czuję dym, nie? A nikt nie pali. I na chama się po prostu, że tak się wyrażę, pycha, jak mnie zobaczyła, stanęła. Ja powiedziałam, nie palę i wszystko. I tym nalewa, jak się mówi, poszła.
No i dobrze, tutaj już państwo postąpili, bo rzeczywiście nie mamy obowiązku wpuszczać obcych osób do domu. Jeżeli to jest przedstawiciel prawdziwej instytucji, to po pierwsze się wylegitymuje, tak? Pokaże dowód, legitymację służbową, czy jakiś dokument, który...
Nie miała nic,
który...
Nie widziała,
no o to chodzi, czyli na pewno...
No dobrze, za mnie pani mówi, no.
Czyli na pewno nie była to żadna prawdziwa ankieterka z żadnego biura, które takie ankiety prowadzi. Jeżeli mamy wątpliwości co do takiej osoby, dzwonimy do tej instytucji i sprawdzamy, czy faktycznie taka osoba
poprosić
jest.
Trzeba telefon i...
Mieliśmy na przykład takie historie, zgłoszenie, że zawsze sprawdzać stan liczników elektrycznych na pewnym osiedlu, przychodzi ten sam człowiek. Ale w pewnym tygodniu przyszła inna osoba, która zarzuciła haczyk, bo mówi, że ma pani nadpłatę, tak? Czyli już sugeruje, że tutaj będzie jakaś korzyść z tego. Ale był to zupełnie inny człowiek niż ten, co z reguły przychodził spisywać tam ten stan licznika. Ma pani nadpłatę.
Tak. To ta pani chodzi na terenie Żagania.
Mhm. O, to ostrzegamy mieszkańców Żagania. Dziękuję panu bardzo.
No, także tutaj musimy naprawdę być czujni, tak? Jeżeli rzeczywiście jest to ktoś, kto zastępuje na przykład naszego stałego inkasenta, to też mamy prawo zadzwonić i sprawdzić, czy faktycznie ktoś inny teraz przychodzi. Nie pozwalajmy się w taki sposób oszukiwać.
A udaje się państwu...
Często też przychodzą na przykład do starszych ludzi jacyś właśnie oszuści, którzy powołują się, że nie wiem, sprawdzają szczelność instalacji gazowej albo jakość wody, tak? I to z reguły mechanizm jest taki, że te osoby, no właśnie, wchodzą do mieszkania pod byle pretekstem, później zajmują, odwracają uwagę mieszkańca, a druga osoba z tej dwójki, czy nawet z trójki po prostu przeszukuje mieszkanie, tak, i okrada.
A zdarza się państwu, że uda się złapać tych oszustów?
Ostatnio mamy sukcesy rzeczywiście w przypadku tych kradzieży oszust na wnuczka i na policjanta. Zostały do jednej ze spraw prowadzonych skutecznego oszustwa, tak? Zostały zatrzymane trzy osoby. W ubiegłym roku również mieliśmy pod koniec roku zatrzymanego mieszkańca innego województwa, bo tak jak mówiłam, to się z reguły odbywa, to są osoby z innego województwa. Także policja w całym kraju jest wyczulona na tego rodzaju przestępstwa i na oszustwa i często sobie nawzajem właśnie pomagamy, bo okazuje się, że jedna jednostka zatrzymuje kogoś, kto się takimi oszustwami zajmuje i potem wychodzi, że w innych częściach kraju również tych oszustw się dopuszczał. Także rzeczywiście w przypadku, jeśli jest szybkie powiadomienie o takim oszustwie, mamy szansę na zatrzymanie.
A bo to przecież można osób... identyfikować po numerze telefonu na przykład.
Tak. No z numerem telefonu gorzej, dlatego że to są z reguły połączenia przez internet prowadzone przez serwery zagraniczne. Natomiast w przypadku mamy większe szanse w przypadku przesyłania pieniędzy, jeśli dotrze do nas informacja o tym, że przelew poszedł i pod jaki adres, do jakiego banku, czy na jaką pocztę, tu mamy szansę przechwycić sprawcę. Czyli tu im szybciej państwo nas powiadomicie o tym, że taki fakt zaistniał, tym większa szansa. Ale jeszcze lepiej jest po prostu tych pieniędzy nikomu nie przekazywać pod żadnym pozorem, pod pozorem jakiejkolwiek legendy.
Ale jeżeli chcemy być tym Jamesem Bondem i chcemy złapać tego bandytę, to co mamy robić, żeby policja jak najszybciej mogła dopaść
nie,
go?
Nie bawmy się w Jamesów Bondów, absolutnie. Nie próbujmy w ten sposób, chyba że mamy szansę, bo mieliśmy taką okazję, że owszem, starszy człowiek rozmawiał przez telefon cały czas z oszustem, natomiast z drugiego telefonu, o którym oszuści nie mieli pojęcia, osoba inna zawiadomiła i powiedziała, że właśnie jest tutaj proces oszukiwania, tak? I policjanci byli na to przygotowani. Zatrzymaliśmy wtedy też mężczyzn, którzy i nawet wtedy odzyskali również pieniądze. Policjanci, pamiętam, że to było właśnie w momencie przekazania tych pieniędzy. Nie wierzcie państwo w te historie. Absolutnie to jest niemożliwe. I też mamy tutaj wsparcie z banków, tak? Dlatego, że wysłaliśmy też taką informację do banków.
Pomagają wam po prostu.
Nie tylko my. Urzędnicy bankowi po prostu wiedzą, że są takie oszustwa. I kiedy starsze osoby przychodzą, no już próbują w jakiś sposób sprawdzić, czy nie mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z oszustwem.
Mamy telefon. Halo?
Halo?
Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja tak tu słucham, że policja pomoże. Mojemu mężowi nie pomogła policja. Mąż jeździ tą samą trasą codziennie do pracy. Jeździ ponad 40 lat samochodem. Takiego zdarzenia jeszcze nie miał, jak go spotkało. Wyprzedził go facet busem, zatrzymał się po lewej stronie. Mąż jak przejeżdżał, to czymś uderzył mężowi w lusterko. Męża lusterko tak przez środek pękło. To wyprzedził później męża i gonił go i znowu zajechał mu z przodu i powiedział, że mąż zbił mu lusterko. wcale tak nie było, bo później dopiero to mąż przyjechał do domu, żeby chciał 3250 za lusterko, bo on ma specjalne lusterko, mąż ma tizem. No takiego drugiego my lusterka nie mamy niestety. I przyjechał z mężem tu do domu po pieniądze. Ja nie miałam pieniędzy, tylko 300 zł w domu. Mąż pojechał do banku, z banku pobrał 3000 i wyszli z banku i mu zapłacił. Pojechał na drugi dzień na policję i opowiedział, jak było. I się niby zgodzili na to, że pojadą w to miejsce. Skoro mu zbił to lusterko, bo tylko kawałek lusterka w ręce miał, a przy samochodzie nie miał w ogóle, to na asfalcie tam by musiało leżeć reszta szkła, bo on tylko taki mały skrawek miał tego lusterka. No to oni powiedzieli, jak mu mąż sam zapłacił, no to się mówi.
Szkoda,
trudno,
że państwo nie wezwali policji od razu w
właśnie
czasie
w
zdarzenia.
W takiej sytuacji wzywa się na miejsce zdarzenia, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, żadna legenda, żadna historia. No to było ewidentne oszustwo. To był specjalnie przygotowany złodziej.
Ale
jakie szanse mamy na zatrzymanie kogoś takiego, jeżeli mąż nie spisał numerów, tablic rejestracyjnych, jeżeli nie mamy żadnej informacji? W takiej
proszę
sytuacji,
pani,
jeśli
ja
jest zdarzenie
tak,
drogowe, zawiadamia się policję od razu.
Ten pan jechał za nim na rynek do samego banku, wszedł do banku, usiadł na krześle, siedział tak długo, aż mąż wypłacił pieniądze. Więc jeżeli policja chciała sprawdzić w banku, na pewno tam to się nagrało i by pokazał. Ten pan jechał za nim od rynku, w rynek wjeżdżał tym busem, to też by się pokazało. Tylko po prostu policja nie chciała.
A z jakiego miasta pani dzwoni, proszę mi powiedzieć?
Mąż to już jest dość dawno, to półtora roku dłużej, tak jakoś to nie było. Znowu go zatrzymał ten busem na boku i mężowi przyszedł do męża i się zapytał, czemu się nie zatrzymuje, jak on mu macha i lusterko od samochodu naszego złamał. A mąż mówi, co mi dotykasz to lusterko, zostaw mi lusterko, i powiedział mi, daj mi spokój, bo oszukałyście mnie już raz, więc i odjechał, nie? I mówię, źle zrobiliśmy, bo zaraz było czechem na policję, ale na drugi dzień policja już o niej nie, bo zapłacił sam, a jest dorosły. No takie było wytłumaczenie.
Tak, ale wie pani, w takich sytuacjach naprawdę trzeba wezwać policję, jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, tym bardziej, że to nie są małe pieniądze przecież, nie?
No jest... właśnie, ale gdzie lusterko za 3250? 50
no tak,
zł
ale...
mu zaś opuścił przy wypłaceniu,
no,
nie?
No łaskawy był bardzo ten złodziej.
No, ale ich było dwoje, a mąż był sam, no to tak. No,
ale, ale to nie ma znaczenia, to nie ma żadnego znaczenia.
Za mężem to stanął w drzwi, oparł się o drzwi wyjściowe nasze mieszkania. Coś, strach było go, wielki facet, potężny. I nie wiadomo, co by z nami zrobił, skoro ja bym się uparła i powiedziała, że nie dam.
A to trzeba było wyjść do drugiego pokoju i zadzwonić na policję. Oj, proste.
To tak nie ma u nas w bloku do drugiego pokoju.
Nie ma możliwości.
Czyli
no,
przede
nie
wszystkim...
Ale jak bank... Ale
jak w banku był, to też przecież mógł podejść i poprosić o telefon do policji. Wtedy nie było problemu. To na pewno by uciekł ten.
Później dopiero może, przecież jak to mogło być? Przecież nie miał, musi leżeć szkło, skoro wypadło całe lusterko.
Jasne.
A nie było ani odrobiny szkła.
Przykro nam bardzo, ale trzeba to, i dzięki pani, że pani wypowiedzi ostrzegamy innych od przeciwko. A z jakiej miejscowości pani dzwoni? Z jakiej miejsce?
Tylko takich starszych ludzi oni oszukują, bo mąż już 75 lat, no więc tak. Teraz w tym roku to już starszych na takim starszym, a jeszcze dużo podejrzewałam, że tu taki sąsiad kiedyś mieszkał, że on chyba tu jak samochody nam okradali, wyłamali i wszystko, to taki chyba był cynk, co ktoś tu śledził wszystko i dalej dawał znać, a oni tak szabrowali, nie?
A z jakiego miasta pani do nas dzwoni, proszę powiedzieć?
Z Wolsztyna.
Okay. W każdym razie ostrzegamy, że taka sytuacja może mieć miejsce i dziękujemy pani za informację, ostrzeżemy innych.
Ja dziękuję, bo chciałam się wypowiedzieć, że naprawdę, bo bardzo przykro, my nie mamy wielkich pieniędzy, a trzeba było ponad 3000 dać po prostu za nic.
No właśnie, zawsze trzeba pamiętać w takiej sytuacji, jak jest zdarzenie i to jest coś wątpliwe, to zawsze dzwonić na policję. Za chwilę przyjadą, to pan złoży.
Zawiadomienie,
tak jest, nie ma problemu. Dziękuję pani bardzo. przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Taki zdarzeń niestety, próby wyłudzania jest oczywiście bardzo dużo. Oczywiście. I mamy telefon, halo?
Ja bym bardzo prosiła, panie redaktorze, o 15.
O 15?
Tak.
Ale nie bardzo rozumiem.
Poza anteną.
Aha, ale poza anteną to już tutaj numer telefonu podawaliśmy, gdzie ewentualnie można zadzwonić, bo pani chce połączyć się z policją, tak?
Nie. Ja chciałam tylko powiedzieć oszustwo, jak młodych oszukali.
To dlaczego nie może pani nam opowiedzieć
na antenie? Antenie, bo to bezosobowo może pani powiedzieć, nie podając szczegółów.
A jak synowa pozna, to się wścieknie.
Nie, tam pozna. Niech pani opowiada, bo przy okazji ostrzeżemy innych o oszustwie.
Zamarzyła się młodym choinka przed Bożym Narodzeniem i synowa znalazła śliczną choinkę w internecie i wysłała pieniążki i przyszedł tam SMS, że złotówkę brakuje. Wzięła, jeszcze raz weszła na konto, wpłaciła złotówkę i okradli całe konto do ostatniej złotówki, a mieli sporo pieniędzy, bo na remont domu szykowali.
No niestety, my też o tym ostrzegamy, że...
I skorzystała z linku, tak? Dziękuję bardzo.
Nie wchodzimy, dziękujemy pani za ten telefon, bo o tym też chcieliśmy powiedzieć, że właśnie oszuści w ten sposób również wykorzystują naszą dobrą wolę, tak, naszą uczciwość, że wysyłają właśnie takie SMS-y o tym, że brakuje jakiejś tam drobnej kwoty i od razu w SMS-ie podany jest link do wejścia na stronę. Niestety to są próby wyłudzenia właśnie, to są fałszywe strony, fałszywe linki, które wyłudzają wtedy dostęp do naszego konta i absolutnie nie należy w ten sposób nigdy płacić, tak? Jeżeli korzystamy z bankowości elektronicznej, to musimy to robić
sami wpisujemy adres,
sprawdzamy, tak, sprawdzamy numer tego konta w SMS-ie, jeżeli mamy taki SMS potwierdzający, czy faktycznie to jest właściwa kwota
i ten właściwy bank.
A już na pewno nie podajemy nikomu, bo też się takie oszustwa zdarzają, próby wyłudzenia danych, że ktoś się podszywa na przykład pod nasz bank i prosi o podanie PIN-u czy naszego hasła. Tak? Absolutnie bank nigdy w życiu nie będzie mailowo prosił o podanie takich informacji. Nikomu ich nie przekazujemy. To jest niemożliwe.
Ja wiem, że to trudne jest,
tutaj ale... Wiem, że właśnie, bo mówimy o oszustach na rzecz osób starszych, ale oczywiście tutaj pani ma rację, tak? Młodzi też się dają oszukiwać, niestety. Mamy mnóstwo takich oszustw, chociażby przy okazji transakcji właśnie na aukcjach internetowych, tak? Czy w sklepach internetowych.
Jedyna rada to jest taka, dziękujemy pani, że pani zadzwoniła, żebyśmy wzajemnie o tym rozmawiali jak najwięcej, tak. Jak najszerzej, żeby ta informacja o zasadach i o sposobach oszukiwania docierała do nas, żebyśmy się po prostu przed tym umieli bronić. Dziękuję pani bardzo o tych różnych wydarzeniach, niemiłych najczęściej. Rozmawialiśmy z panią podinspektor Małgorzatą Barską, rzecznikiem prasowym komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze.
Dziękuję państwu bardzo i chciałam jeszcze dodać, że na naszej stronie internetowej są informacje również o metodach działania właśnie oszustów i o tym, jak można się przed tym zabezpieczyć.
Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.